Dziś witamy, proszę Państwa, w towarzystwie psów. Marek Mierzwiak, pani Urszula Pawlik i sporo książek o psach. Topr, o psie, który został ratownikiem, nietypowy mundurowy, to też pies. No i oczywiście te nieśmiertelne przygody Belli i Sebastiana. Trzy tomy się ukazały. Fantastyczne książki. I dziś pani Urszula Pawlik będzie mówiła właśnie o psach, skąd się wziął pies, bo to już przeszło 100 tysięcy lat, jeśli dobrze pamiętam. Różne są badania, ale ostatnie z 2017 rok, to ponad 100 tysięcy lat temu z wilka azjatyckiego.
Szarego, ale azjatyckiego. Azjatyckiego, szarego wilka.
Szarego wilka wykształcił się pies, który, jak mówi przysłowie nasze, albo taka złota myśl, jest najlepszym przyjacielem człowieka, ale zaraz jakiś dowcipniś dodał, oczywiście za wyjątkiem jego pcheł. Czyli pies może być przyjacielem, pchły nie.
Ale niekoniecznie pchły, chyba że są na krecie.
Chyba, że są na krecie. Pani Urszulo, powiedzmy troszkę o psach, które pojawiały się w filmach, w literaturze. No, w filmach bardzo często, prawda? Że przypomnimy tylko najsławniejsze filmy o naszych psach, czyli Szary, Kuleczka w Czterech Pancernych i właśnie Psie i Pies Cywil.
Pies Cywil to były takie serialowe, duże psy. I co ciekawe, podobno cały ten wielki serial Czterej Pancerni i Pies grał cały czas tylko jeden pies, ten właśnie Szarik, owczarek niemiecki, i nie było dublerów.
Ale dubler był przygotowany, tylko dubler nie wpuszczano go na plan.
Bo pies był tak genialny i tak świetnie grał, i tak się tym bawił, i tak się tym nie męczył, że przeczołgano go przez wszystkie odcinki. Drugim i to był pies, można powiedzieć, bojowy. Czyli niemundurowy wojskowy. Drugim psem też był pies niemundurowy, cywil, to był pies policyjny. Tutaj też mieliśmy przygody tego psa cywila, dlatego cywil, że był odrzucony przez preselekcję, bo do tych służb musi się przejść odpowiednie testy. On te testy oblał, mimo wszystko znalazł się i był najlepszym psem tropicielem. No, z innych psów słynne przygody Lassie czy Lassie Wróć. Film z Liz Taylor, który otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Tu mieliśmy do czynienia z dużym owczarkiem, z tym owczarkiem szkockim. Coli. W Polsce nakładem wydawnictwa Sonia Draga parę lat temu ukazała się książka W krainie białych obłoków, gdzie jednym z bohaterów jest również pies, rasa w Polsce do niedawna bardzo rzadka, Border Collie, podobno najinteligentniejszy pies na świecie.
Ale przenieśliśmy się już za ocean, a jeszcze chciałbym powiedzieć, że przecież psy były też inne, na przykład pies, który nazywał się Pankracy. I występował w Talaranku. I to był taki ze szmatek, z gałganków zrobiony.
To była cudna maskotka. To był mój Teleranek,
pies,
pamiętam.
Reksio.
I Pucek, który miał drugiego swojego kumpla. No, tutaj mieliśmy też, jeżeli za ocean się przeniesiemy, to Biały Kieł, prawda?
No, Jack London.
Jack London, ukradziony i potem mieszkający na Alasce, wywieziony.
A jakbyśmy znowu wrócili, może nie do Polski pośrednio, ale do Afryki, to mamy przecież Sabę, czyli
i
psa
Sienkiewicza w pustyni i w puszczy.
W pustyni i w puszczy, oczywiście przyjaciela Nel i Stasia. Ale też mamy film pod tytułem Psy, który to film nie mówi o psach.
No, tego filmu to akurat nie znam, zresztą w kinematografii to ja się tak za bardzo nie...
Nie zna pani Psów i Psy 2?
Nie znam. Proszę pana, ja nawet nie znam misia. Nigdy misia nie widziałam. Jak misia grano, to mnie akurat wtedy nigdy nie było na miejscu. Takim studiem, które szczególnie ukochało psy, był Disney. jego wspaniały film, klasyk 200 mil do domu, gdzie grają dwa psy plus kot siamski. Kot siamski jest taki bardzo, bardzo przewrotny. Wiem, że pan jest raczej kociarzem.
Tak, mam dwie kotki.
No ja mam jedną chwilowo, ale to się zmienia. W każdym razie, wracając do psów, jest to ulubiony temat i jest to wdzięczny temat. No, Bella i Sebastian, którą tutaj mamy, która doczekała się wielu wydań i to zarówno książkowych, jak i filmowych. To nie jest ta oryginalna, pierwsza Bella i Sebastian. To jest napisana książka bodajże w 2004 roku na motywy
na powieści
Bella
i scenariusza.
I scenariusza do filmu. Ona się różni od tej pierwotnej. Zapewne pamięta pan wspaniały serial Bella i Sebastian, gdzie grał ten cudowny owczarek górski. Tam były zaangażowane do tego serialu trzy psy, dwóch dublerów było. No i gdybyśmy się tak zagłębiali, czy w kinematografię, czy w literaturę, znaleźlibyśmy tego bardzo, bardzo dużo. Na bieżąco zawsze w programie jakiegoś wydawnictwa co roku zdarza się coś o psie. I to w sektorze książek dziecięcych, młodzieżówkach i również książkach dla dorosłych.
Jest
wdzięczny
też bardzo,
temat.
Jest też bardzo dużo złotych myśli i takich aforyzmów, w których to aforyzmach występuje pies. Mnie się podoba jeden, szczególnie jeśli pies spojrzy na ciebie i nie chce podejść, powinieneś dokładnie przyjrzeć się swojemu sumieniu. Bo pies od razu poznaje człowieka, czy to jest dobry człowiek, czy zły, i albo się z nim zaprzyjaźnia, albo wręcz przeciwnie.
No jest też takie piękne powiedzenie, że pies jest zawsze przyjacielem człowieka, człowiek psa niekoniecznie.
No właśnie, no właśnie.
I to jest właśnie to.
Kochasz psa, a więc jesteś człowiekiem.
Wspaniałe.
No właśnie. Mam tutaj tę książkę, która opisuje nietypowych mundurowych, czyli psy służą też jako przyjaciele czy to wojskowych, czy policjantów.
No, nie tylko służb celnych, no właśnie, bo to wojsko.
Narkotyki przecież, bez psów.
No nie tylko, materiały wybuchowe, jednostki antyterrorystyczne. Do tego wszystkiego są jeszcze psy lawinowe, to jest ten topr. Wspaniale wydana książka.
Właśnie, o psie, który został ratownikiem, Beata Sabala-Zielińska napisała.
Sabała? Znane nazwisko tak. Na Podhalu i książka pisana z punktu widzenia, z perspektywy psa. Świetnie ilustrowana, prawda?
No
bardzo piękna książka. Mm-hmm. Można powiedzieć dla dzieci i nie dla dzieci, bo to jest dla mnie książka od lat 7 do 100. To samo Bella Sebastian. Historia przyjaźni ogromnego owczarka górskiego, który jest bardzo podobny do naszego podhalańczyka, na tle wojny, na tle wspaniałych gór na granicy szwajcarsko-francuskiej. Piękna, dzika przyroda, wspaniała przyjaźń i odważny, nietypowy pies. Ale jak do tego doszło,
no
że pies stał się przyjacielem człowieka? Mówiliśmy o przodku wilku.
Szarym wilku
i tutaj zmieniają się bardzo daty, bo jeszcze 20 lat temu uważano, że pies czy też wilk zaprzyjaźnił się z człowiekiem 140 milionów lat temu. Ta granica parę lat temu się cofnęła. To są badania genetyczne, paleontologiczne. Znajdujemy coraz więcej szczątków tych psów. Niewątpliwie kolebką psa była Euroazja. I tutaj też się zaczyna problem, w którym miejscu. Są teorie, które mówiły do niedawna, że po raz pierwszy psa oswojono i udomowiono, bo to nie są tożsame pojęcia, na Syberii. Później przesunęło się to geograficznie na południe i twierdzono, że to był Tybet, te słynne mastify tybetańskie czy molosy. Potem stosunkowo niedawno zaczęto mówić, bo to są badania sprzed wczoraj, 5 lat czy 6 lat to nie jest dużo, że jednak to był teren dzisiejszej Persji. O Persach mówiliśmy niedawno, ale ponieważ to był temat rzeka, pominęliśmy temat psów. A
rolę psów na przykład w haremie.
Ale psy odegrały w tym imperium bardzo dużą rolę, a raczej Persowie w oswajaniu psa i w udomowieniu psa odegrali tę rolę. Pierwsze wzmianki o psie pisemne pochodzą z rejonu Sumerów, z państwa sumeryjskiego, minus 5000 lat przed naszą erą. I tutaj istnieją bardzo dokładne opisy tych psów i już mówią, że psy były stałym elementem, ale były to dwa, jak gdyby dwie linie psów. Jedne przeznaczone wyłącznie dla arystokracji i dla dworu, czyli jakaś funkcja ozdobna, choć jak się potem okazało, nie tylko, i typowe psy robocze, psy pasterskie. Te psy pasterskie to są głównie molosy, ten gatunek, czy też ten odłam, plus mastify. Zresztą mówi się o psach, że pies jest takim kameleonem ewolucji, bo z szarego wilka, którego żeśmy oswoili i udomowili, nagle zrobiło się setki raz psów, gabaryty, gatunki, charaktery. Natomiast pies wszedł tak na stałe do historii Persji gdzieś około minus 500 lat przed naszą erą. To się wiąże z legendą, gdzie Allah podobno tak się zachwycił człowiekiem, że postanowił mu dać w prezencie najpiękniejsze zwierzę, jakie istnieje, czy jakim dysponuje. I tym najpiękniejszym zwierzem okazał się hart perski, hart saluki. Były to, czy też są to psy w Polsce jeszcze bardzo rzadkie, bardzo drogie i naprawdę bardzo piękne, które nazywa się książętami spośród psów. Rzeczywiście to są książęta. Ja osobiście znam jednego takiego saluki, takiego księcia, i naprawdę on się zachowuje: oto jestem, co będziesz dla mnie robić. Widać taki majestat tego psa. One są przepiękna sylwetka. Wydawałoby się, że to jest okaz łagodności, ale co się okazuje, niekoniecznie. Dlaczego? Psy te, ponieważ były darem Allaha, były zarezerwowane wyłącznie dla władców perskich, dla szachin szachów. One były trzymane wyłącznie na dworze. Saluki nie wolno było sprzedać. Saluki można było tylko podarować, ale i tu znowu były ścisłe kategorie: albo komuś równemu stanem, czyli królowi, jakiemuś bardzo dużemu satrapie, faraonowi, komuś, w czyich żyłach płynęła krew królewska. I drugie, można to było również podarować kobiecie, ale tutaj też były bardzo silne restrykcje. Saluki, czyli harta perskiego, mogła mieć matka szacha. Mówiliśmy kiedyś, szachin szacha, jaką rolę odgrywała. Względnie był to przywiler ukochanej żony, czy też głównej żony szacha.
To ona dostawała
to
wówczas.
Ona dostawała. I te wydawałoby się łagodne saluki, w momencie, one mają, były tak wyszkolone, tak ułożone do polowań, że wytworzono w nich niesamowity instynkt łowiecki. Są to najszybsze spośród hartów, które podobno w porywach potrafią biec z prędkością 65 km na godzinę. I jak znajomym ucieknie ten saluki, to się wybiera na wyprawę samochodem i się go goni.
Inaczej się nie dogoni.
Samochodem, inaczej się Alfredo nie dogoni. I druga rzecz, mają niesamowity instynkt łowiecki i niesamowity upór. Dlatego one są używane do były używane do polowań na gazele, na wilki i na lwy i potrafiły sobie z tym poradzić. I po raz pierwszy te psy, te saluki pojawiły się w Egipcie. Jak to się stało? W VI wieku przed naszą erą, mówiliśmy, Persowie podbijali Egipt. I była taka słynna bitwa na Półwyspie Synajskim, od której datuje się powstanie, czy też wprowadzenie psów bojowych. Bo powiedzieliśmy, że Persowie mieli te swoje bardzo szlachetne harty perskie, saluki, tych książąt, czy te książęta. I mieli też mastify. I te mastify były psami pasterskimi. I one były szkolone w zupełnie innym kierunku. Wybierano te o największym instynkcie bojowym, który jeszcze podkręcano. Były to psy agresywne, które tresowano w ten sposób, że one rzucały się na konie. Psy te były wyposażone w ogromne obroże, czy też w obroże z ogromnymi kolcami i one były puszczane pomiędzy atakujące wojsko, szarżujące wojsko na koniach. I ich zadaniem było podgryzanie, czy gryzienie koni w nogi i ten szczękościsk był tak silny, że potrafiły nawet przegryźć nogę. Z drugiej strony te kolce raniły i one były bardzo agresywne i podobno tę pierwszą bitwę na Półwyspie Synaj zawdzięcza się właśnie tym mastifom. I tutaj pojawiła się konieczność potem negocjacji pokojowych. I Szachin Szach na negocjacje pokojowe przybył właśnie w towarzystwie dwóch saluki. I faraon tak się zakochał w tych psach, że nastąpiła wymiana podarków i na zasadzie podarku taki pierwszy saluki, czy taka pierwsza para saluki trafiła na dwór faraona. I tutaj przeskakujemy już na ziemię egipską i saluki mamy na freskach egipskich i saluki są stałym elementem dworu faraona, przy czym musiały to być białe saluki. One są w kilku kolorach i te białe są rzeczywiście przepiękne. Czyli mamy wejście psów bojowych, mamy po raz pierwszy wejście psów użytecznych.
Te bojowe to psy zabójcy.
Co? Psy zabójcy. I drugi raz na ogromną skalę psów bojowych, mastifów, użyto w czasie wypraw krzyżowych. Były to tym razem psy, które ciągnęły z polskim rycerstwem. One były odpowiednio wyszkolone, miały swoje pancerze, miały swoje te kolczatki i też były tresowane w ten sposób, że oczywiście na atak i na obronę. Bronić miały swojego pana, natomiast atakować konie i wroga. No w tych ciężkich zbrojach, w które je ubierano, bo nie tylko w tą puszkę taką, jak ja mówię, po konserwach, czy puszkę konserw, był zakłuty rycerz, ale też pies nosił pancerz albo taki ochronny kołnierz plus tą obrożę z kolcami i na pancerzu też się pojawiły kolce i te psy naprawdę siały wielkie spustoszenie. Czyli druga masowa, czy taka duża skala psów bojowych, ale najbardziej okrutne, jeżeli chodzi o psy bojowe, to były psy używane przez hiszpańskich konkwistadorów, którzy podbili kraje Mezoameryki i Ameryki Południowej. Indianie nie znali zupełnie psów, przyleciały te, czy przypłynęły te wielkie bestie, które też miały te kolczaste kołnierze i które tresowano w wyjątkowo paskudny sposób, co potem powtórzyło się w XX wieku. Zabijano Indian, ćwiartowano Indian i karmiono te psy mięsem tych ludzi. Także one były przyzwyczajone do tego zapachu i tak wytresowane, że to jest ich pożywienie. Je albo głodzono, albo dawano im właśnie szczątki ludzkie. I te psy siały ogromne spustoszenie. Indianie się ich bardzo bali. One były rzeczywiście super krwawe. To były psy ludożercy. Jest to rasa Alano, która wywodzi się ze starożytnych molosów. Jeżeli dalej pójdziemy, no to Europa się kłania. I pierwszą regularną szkołą, gdzie tresowano psy, założyli Niemcy. To była szkoła, która została założona w 1884 roku i tam szkolono psy w dwóch już teraz kierunkach. Jeden to miały być psy do przenoszenia meldunków bojowych i druga rzecz oczywiście psy obronno-atakujące, broniącego swoich, atakującego wroga i też psy, które miały to były tak wytresowane, że miały naprowadzać właśnie na wroga, poniekąd psy zwiadowcy. I na taką większą skalę te psy zostały użyte w wojnie siedmioletniej, między innymi pomiędzy Austriakami i Prusakami w wojnie o nasz Śląsk, Dolny Śląsk. Idąc dalej, no okrutna rzecz to jest pierwsza wojna światowa. Pierwsza wojna światowa, w której walczyło około 30 tysięcy psów. Niesamowita ilość i to były głównie owczarki. Do czego te psy były używane? No jak wcześniej, do wykrywania meldunków i do przenoszenia meldunków i puszczano te psy też na pola dzielące dwie walczące ze sobą armie, między innymi do tego, żeby biegły i usuwały czy też czyściły pola minowe. Były też psy już wtedy sanitariusze, gdzie po raz pierwszy Czerwony Krzyż wykorzystał te psy, przy pomocy których odnajdywano rannych. One po zakończonej bitwie chodziły po polach i miały zdolność, tak były wytresowane, odróżnianie martwego żołnierza od jeszcze żyjącego. Podobno były wśród nich takie psy, to były głównie owczarki belgijskie, które potrafiły, miały tak daleko idący instynkt, czy tak wysublimowany węch, że potrafiły też odróżnić żołnierza rannego, czy człowieka rannego, gdzie on już nie rokował szans na przeżycie i te psy wtedy zostawiano. Tego rannego wtedy zostawiano. Jest taka nawet opowieść, moim zdaniem nieprawdziwa, moim zdaniem należy to wsadzić między bajki, że te psy były też tak wyszkolone, że żeby ludzie nie mieli tej traumy dobijania na polu walki, to one po prostu dobijały tych ludzi zagryzając. No wejdźmy w drugą wojnę światową, gdzie druga wojna światowa, tutaj Rosjanie wykazali się wyjątkowym okrucieństwem, bo wyszkolili całe bataliony, czy też całe watachy psów, tak zwane psy przeciwpancerne albo żywe bomby. One były szkolone w ten sposób, że miały na grzbiecie ładunki wybuchowe, miały wchodzić pod czołgi, pod tymi czołgami się wyprostowywać, tam na czubku tej bomby był zapalnik, no i wtedy czołg razem z psem wylatywał w powietrze. One
takie
były
rosyjskie kamikadze.
Takie psie kamikadze, czworonożne tak. Kamikadze. Przy czym kamikadze dobrowolnie szli
no, psy też nie wiedziały, co je
boski,
czeka.
Boski wiatr. Myślę. Psy na pewno nie wiedziały, no. Ale boski wiatr dokładnie wiedział, bo on miał być żywą torpedą. Natomiast jeżeli chodzi o te psy, to je szkolono w ten sposób na zapach paliwa, który był czołg, czy konserwowany, bo tam smarowano pewne części jakimiś olejami, plus materiał do napędowy. No i co się okazało, że te psy przestały rozróżniać zapach, czy odróżniać zapach czołgów niemieckich od zapachu swoich. No i jak na masową skalę właziły pod czołgi rosyjskie, tak te psy wycofano. No jak to Rosjanie, krótki proces, wycofano je w ten sposób, że je po prostu pozabijano. No i to jest...
To jest, pani Urszulo, tragiczna historia tragiczna. Związana z psami czy z psem. Ja bym chciał teraz, żebyśmy powiedzieli troszkę pozytywnych historii związanych z pieskiem, z psem. I może byśmy zaczęli od Odysei, w której to Odysei Homer opisuje powrót Odysa do domu. Nikt go nie poznaje po tych wielu latach nieobecności. Poznaje go tylko pies Argos.
Stary pies,
który poznaje starego pana. To świadczy o przywiązaniu.
O przywiązaniu i o genialnej pamięci. I tę genialną pamięć psa wykorzystuje się też w służbie człowieka. Ale żebyśmy od tych takich okrutnych rzeczy odeszli, to przenieśmy się może do Chin. W Chinach wyhodowano pieski, które tak popularnie nazywamy pekińczykami. Była to maluteńka kulka futrzana, która miała w założeniach, czy też miała przypominać malutkie, miniaturowe lewki. I te lewki, te lwiątka psie, pekińczyki, były po to, żeby stanowić ozdobę, prezent głównie dla kobiet. Jak wiadomo, dwór cesarski składał się z niezliczonej ilości konkubin i pieski te miniaturyzowano tak, żeby je stale można nosić przy sobie.
Nawet, tak jak torebkę, tak na rękę.
No może tak jak torebkę, ale tam wymyślono coś innego. W tej kulturze nie było torebek, były szerokie pasy, obi, które zawiązywało się fantazyjnie wokół kimon i kimona. I kimona, które mają rękawy taki charakterystyczny krój. One mają taką jak gdyby kieszeń, saszetkę. Po co to było między innymi? Po to, żeby chować i nosić w nich te miniaturowe pieski. I pieski te były nie tylko ozdobą, ale one miały, spełniały rolę przenośnych grzałek. Te pieski były tak tresowane, że one miały ogrzewać stopy i dłonie, ręce. i ręce. I też były przywilejem arystokracji, bardzo drogie. Był zakaz, jeżeli ktoś ukradł takiego psa, był skazany na karę śmierci. No myśmy jako Europejczycy dokonali tego i ukradli te psy. Dość dużo ich się przedostało do Europy w czasie wojen opiumowych i stały się one bardzo modne. Czyli to są te psy zabawki. Królowa Wiktoria, która kochała psy i która zawsze wokół siebie miała mnóstwo spanieli. Były to jej ukochane spaniele. No, ale praktyczny małżonek niemiecki, książę Albert, stwierdził, że po co tylu tych wałkoni ma się pętać po pałacu i żyć za darmo, i to podobno on nauczył je wyłapywać szczury i myszy. Czyli te psy nadają się świetnie do tego celu. Ale co się okazało? Niektóre egzemplarze są tak sprytne, i tak mają wyostrzony zmysł węchu, że potrafią idealnie wykrywać narkotyki. I niedaleko szukać. W Balicach podobno jest taki pies, cocker spaniel, biały w rude łaty, o czym pisze się też w tej książce, nietypowy mundurowy, który sobie łazi po lotnisku, ludzie mogą go głaskać. A on bezbłędnie trafia na wszelkiego typu narkotyki. I tutaj znowu była taka legenda, bajka, plotka, że psy są te, które mają wykrywać narkotyki, są karmione narkotykami. Totalna bzdura. Te psy, gdyby były karmione narkotykami, przede wszystkim straciłyby węch. One są uczone wykrywania tych zapachów i jak wykryją, dostają nagrodę, bo psy muszą być zawsze nagradzane.
Ale to nie są narkotyki.
Ale to nie są narkotyki. One mają tak wyczulony węch, tak są wybrane te egzemplarze, bo to nie są egzemplarze przypadkowe, które odkryją narkotyk wszędzie. Także jeżeli ktoś chce, powiedzmy sobie, ukryć narkotyk w paczce zmielonej kawy, pies go znajdzie. Są takie opowieści, że pies się rzucił na walizkę, szczekał. Celnicy otworzyli tę walizkę i pies porwał kiełbasę. Jego kiełbasa w tym momencie nie interesuje. On jest zorientowany na zapach. Można sobie wsadzić gram heroiny i 10 kilo kiełbasy do walizki. Pies ignoruje kiełbasę, ale wyczuje narkotyk. Próbowano oblewać to perfumami. Podobno świetnie. Taki był trend. Nadają się do tego perfumy mające dużo piżma w sobie, zapachu piżmowego.
Też, czyli damskie głównie.
Damskie. Też nieprawda, pies to wszystko zignorował. Pieprz. Próbowano te narkotyki okładać pieprzem. W każdym razie każdy tego typu trik spalił na panewce. Pies zawsze był górą. Czyli tutaj mamy psa, którego wykorzystujemy do celów celnych, ale mamy też psy ratujące życie. To są te psy toprowskie, te psy lawinowe. I wokół tych psów też powstała ogromna legenda. Legenda, która ma swoje korzenie w Szwajcarii, gdzie Bernardyna widzimy bardzo często z taką beczułką, w której znajduje się brandy względnie rum. Zdaje się, że to była brandy. I ten plakat psi, pies Bernardyn ratuje człowieka z lawiny. No nieprawda. Psy Bernardyny nigdy nie są używane i nigdy nie były używane jako psy lawinowe. Z dwóch powodów, a w zasadzie z trzech. Jeden, są za ciężkie. To są psy ważące tych 60-50 kilogramów. Druga rzecz, one mają stosunkowo słaby węch. I punkt trzeci, one są bardzo flegmatyczne. Natomiast do czego się świetnie nadają? Do transportu. I to były psy służące góralom jako psy juczne, psy transportowe. Taki Bernardyn potrafi na swoim grzbiecie przenieść do 30 kilogramów. Podobnie w naszych górach nigdy nie widzimy owczarków podhalańskich, które są psami lawinowymi. To z tych samych powodów, po prostu za ciężkie. Natomiast cudownie nadają się do zaganiania stada. Jako psy lawinowe to są głównie, powiedzmy sobie, psy importowane, bo to są owczarki niemieckie. Owczarki te border collie, o których żeśmy mówili, że to są psy najbardziej inteligentne na świecie. Zresztą one są cudowne, bardzo przyjazne i one są zarazem tak zacięte, tak charakterne i tak zadaniowe, że takiemu psu, jeżeli się coś stanie, jeżeli się skaleczy w łapę, on będzie kuśtykał do momentu, aż nie wykona zadania. I o ile mówiliśmy o psach tych Alano, o mastifach, że to są psy bojowe, to o tyle te psy lawinowe są, muszą być inaczej tresowane, one muszą być łagodne. Jak one znajdą człowieka, one nie mogą się na niego rzucić, one muszą dać znać głosem. I takie psy w Zakopanem na pewno spotkamy, bo w tej chwili w Toprze jest 7 takich psów. Ja rozmawiałam niedawno z panem Zupkiem, który jest szefem tej sekcji psiarzy lawinowych i on prosił o jedną rzecz. Jeżeli zobaczymy przewodnika z takim psem, a łatwo go odróżnić, bo one mają takie specjalne szelki, tu tak, widać tu na zdjęciu, i taki specjalny emblemant toproski, to nie głaskać. One nie zrobią krzywdy, ale chodzi o to, żeby tych psów nie dekoncentrować.
No właśnie, chciałem tutaj nawiązać do tego głaskania, bo o psach możemy mówić, pani może mówić godzinami, bo fantastyczna opowieść.
I wdzięczny temat.
I wdzięczny temat, wdzięczna historia. Natomiast chciałbym, żebyśmy zakończyli tę dzisiejszą rozmowę takim stwierdzeniem, że do psa, którego nie znamy, nie powinniśmy podchodzić. Ani dzieci, ani my. Nie powinniśmy go głaskać, ponieważ pies ma cudowną duszę, ale czasami może nas potraktować jak intruza i rzucić się na nas. I dlatego czasami słyszymy, że pies wyrządził nieszczęście, że kogoś zagryzł dziecko, zagryzł dorosłą osobę, więc trzeba uważać, a wszyscy właściciele powinni też wiedzieć, że wyprowadzając psa na spacer, powinni zakładać mu ten kaganiec, żeby, jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg strzeże.
Ja mówię strzeżonego Pan Bóg strzyże, ale to jest... Ale chciałabym, jeśli można, zakończyć jednym takim akcentem. Pies moskiewski stróżujący. Największy pies, którego miała nasza koleżanka Agnieszka Strzemińska. Przewspaniały okaz. Pies, który... Po II wojnie światowej rasa została wyhodowana, moskiewski stróżujący, czyli wiadomo gdzie, mieszanka właśnie tego Bernardyna, o którym żeśmy wspominali, łagodny, flegmatyczny pies z Kaukazem, z owczarkiem kaukaskim. I gdzie ten pies i do jakiego celu był wyszkolony. Do stróżowania. Pierwszy pies na etacie stróżującym, który był do pilnowania tych najbardziej tajnych, tych najbardziej tajemniczych, strzeżonych obiektów w Związku Radzieckim. Między innymi Bajkonur. Rasa bardzo rzadka, rasa bardzo agresywna, rasa bardzo niebezpieczna. Pies, który waży do 75 kilo. No, takie wielkie ciele, taki gryzli w zasadzie. No, Agnieszka go w przecudowny sposób tego agresora niebezpiecznego wychowała.
Dziś, proszę Państwa, pani Urszula Pawlik opowiadała o psie, skąd się wywodzi ta rasa, czy w ogóle ten gatunek i jak zapisał się pies w historii kinematografii, w literaturze i tak dalej. Dziękując Państwu za uwagę, chciałbym zakończyć te nasze spotkanie takim stwierdzeniem, że historia zna więcej przykładów wierności psów niż ludzi. To powinno dać nam do myślenia, kim jest pies i kim powinien być człowiek. Marek Mierzwiak, Urszula Pawlik. Kłaniamy się Państwu.
Dziękuję. I polecamy książki.
I polecamy wszystkie książki o psach.